Ludzie nowej kultury.
To jest audycja Ludzie nowej kultury, przy mikrofonie Agata Pniewska. Dzisiaj porozmawiam z Martą i Andrzejem Witeckimi. Małżeństwo do 25 lat, rodzice sześciorga dzieci. Prowadzą też przygotowanie przedmałżeńskie. Witam Was bardzo serdecznie.
Witamy.
Nową kulturę zdefiniował ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie. I Wy też macie coś wspólnego z Oazą.
No tam żeśmy się poznali tak na dobrą sprawę, właśnie przy parafii w wspólnocie ruchu Światło Życie. To był jakby nasz start jako poznania Boga, wiary i nasz jako poznania siebie, więc rzeczywiście mamy dużo wspólnego z tematem.
No, tak. No
i dużo wspomnień.
To była grupa, myślę, że to było jeszcze takie pokolenie takiego przełomu, przebudzenia lat 90., gdzie ja pamiętam, że jako 14-latka w 8 klasie trafiłam do wspólnoty i tam prawie ludzie całymi klasami przychodzili. Były grupy naprawdę kilkusetosobowe. Oczywiście oni się przewijali, część z nich przyszła, nie wszystko im się podobało, odchodzili, ale masa młodych ludzi została, którzy no, zupełnie zmienili swoje życie dzięki temu, że poznali Boga. Więc ja się znalazłam przez tak zwany przypadek, bo nie wierzę, że są przypadki, po prostu Bóg nas tam ściągnął. A ty, Andrzej, no to chyba byłeś, bo rodzice byli też.
U mnie tak, moi rodzice działali przy parafii, przy narzeczonych, potem też ruchu Światło Życie. Naturalną rzeczą był temat jakby wspólnoty młodzieżowej, no więc to tak z dziada pradziada, tak.
No i się tak spotkaliśmy, tak. Dokładnie, więc...
Jak zaczęliście przygotowanie do małżeństwa? Już wtedy planowaliście wielodzietną rodzinę?
No jestem z wielodzietnej rodziny, w sensie z piątki najstarszy, więc ja na tamtym etapie raczej myślałem o dwójce. Tak, żeby...
Nie, trójce.
Nie,
ale kochany,
początki były dwójki,
ostatnio.
Ty chciałaś trójkę i wtedy z tego wyszło, że będzie pięć, więc to...
Kochany, mam kartki, gdzie napisałeś, że trójka, zgadzasz się na trójkę, no ale no, ja
ale
wygrałam,
to było,
jak widać.
Ale to było po negocjacjach trójka, raczej myślałem o dwójce, no.
Za dużo dzieci w domu już było, po prostu Andrzej miał po sufit, bo był najstarszy. A ja znowu byłam jedynaczką i mi bardzo brakowało rodzeństwa. Moja mama sama mnie wychowywała, ponieważ mój ojciec zginął w wypadku, jak miałam 2,5 roku. Więc dla mnie zawsze za mało było. Lubię i dzieci, lubię ludzi, więc dla mnie to było takie oczywiste, że będzie. No, Andrzej dawał się przekonywać w końcu, no, że na tej trójce się nie skończy.
Rozmawialiście wtedy też o jakichś swoich postawach, jeśli któreś z waszych dzieci urodzi się niepełnosprawne?
Tak, rozmawialiśmy o tym. Myślę, że to jest rzadkie. My staramy się o tym też mówić narzeczonym, że jest wiele tematów w życiu, które nas mogą dotyczyć, nie muszą, ale dobrze jest je omówić przed ślubem. Czyli po prostu jak ty byś, czy zareagował, czy zareagowała i co byśmy w takiej sytuacji zrobili. A ponieważ ja wtedy miałam taką przerwę pomiędzy maturą a taką dwuletnią szkołą, pilnowałam takiego malutkiego chłopca, który właśnie nazywał się Jasio, tak jak nasz najstarszy syn, bo on po prostu skradł moje serce. Pomagałam kobiecie, która miała niepełnosprawną córkę. Dziewczynka się urodziła z wielowadziem, miała wtedy 9 lat, niemówiąca, autyzm stwierdzony, no wiele wad, naprawdę, bardzo trudny przypadek. I ona urodziła tego chłopca i pomagałam jej, a Andrzej wtedy czasami przyjeżdżał po mnie, mnie odbierał, więc tego małego też poznał. I my wybraliśmy to imię z tego względu. To było takie nasze wymarzone, idealistyczne. No wiadomo, jak ludzie myślą o tym, to wszystko, że powinno się poukładać. I ja wtedy właśnie Andrzejowi zadałam pytanie, czy ten nasz wymarzony Jasiu dalej by został Jasiem, gdyby się okazało, że jednak nie jest taki, jak sobie wymarzyliśmy. No i Andrzej, że tak powiem, zapewnił mnie o tym, że w ogóle nie ma wątpliwości i że po prostu będzie, jakie będzie, tak, że sobie z tym poradzimy. No dla mnie to była ogromna ulga. Liczyłam na to, że tak będzie, nie? No ale musiałam się spytać. No.
Wasze dzieci to Janek, Szymon, Jonatan, Jakub, Noemi i Esterka. Dwoje z tych dzieci choruje na zespół Downa. Też dla Jakuba jesteście rodziną zastępczą. Skąd ta decyzja?
No to historia też już ma wąs i brodę. Jeździliśmy na obozy wspólnotowe na Mazury i poznaliśmy tam rodzinę, która była wtedy już rodziną zastępczą, pogotowiem opiekuńczym i coś tam jeszcze.
Czy rodzinnym domem dziecka.
Rodzinnym
jeszcze.
Dziecka, tak jakby tak. Takie no, dość takie mocno połączone. I jak byliśmy w maju, oni przyjęli świeżo bliźniaki, które miały wtedy, nie wiem,
10 lat. I czteroletni ich brat tak. Rodzony był. Trójkę dzieci przyjęli, ale już mieli własnych czwórkę.
Tak, chyba. I widzieliśmy te dzieci jakby takie świeżo przyjęte, gdzie dzieciaki no, plecami przy ścianie chodziły, nie odzywały się, nie mówiły, dziewczynka nie potrafiła nic zrobić w kuchni, no taka ułomność straszna. I to był taki jeden obraz i potem byliśmy w sierpniu na obozie i widzieliśmy te same dzieciaki po tych paru miesiącach, gdzie dzieci normalnie mówiły, dzień dobry wujku, dzień dobry ciociu, dziewczynka, zostaliśmy tam trochę później do wieczora, więc to ja może przygotuję kolację, przygotowała kolację dla wszystkich, więc byliśmy w takim szoku, że tak. W tak krótkim czasie po prostu taka diametralna odmiana. No i pytaliśmy rodziców, co oni zrobili, jaką terapię z tymi dzieciakami przeszli. I oni powiedzieli, tu nie ma czasu na terapię, to jest normalna, kochająca się rodzina, widzą normalną, zdrową rodzinę i to jest cała terapia, ta, która była potrzebna, żeby te dzieciaki zaczęły normalnie funkcjonować. No i to była taka pierwsza inspiracja nasza, że...
Dodajmy, że oni byli z patologii. Mama w takim widzie pijanym nie wiedziała, kiedy rodziła, więc to była ich trójka najbliżej wiekowo, ale w sumie ona urodziła ósemkę dzieci, które porozchodziły się po różnych domach, część już była dorosła, za chwilę wchodziła w ten sam nauk. Bardzo trudny przypadek.
No to była taka pierwsza inspiracja. I w momencie, kiedy urodził się Szymon, to już po takim zobaczeniu, że to nie jest jakieś tam straszne, jesteśmy w stanie Szymonowi pomóc, jesteśmy w stanie zapomnieć.
Szymonowi, który choruje.
A tamto wspomnienie właśnie, żeby miłość i rodzina wystarcza do tego, żeby dać dziecku przestrzeń do funkcjonowania, do bycia, no to był taki pomysł, że skoro dzieci niepełnosprawne mają marną szansę na adopcję, to że w takim razie może weźmiemy właśnie następne dziecko, które też byłoby właśnie z zespołem Downa, no bo już znamy lekarzy, znamy jakby procedurę, co trzeba zrobić, więc właściwie jadąc z Szymonem można zabrać drugie dziecko, więc to już takie jakby wszystko naturalnym ciągiem, że byłoby to łatwiejsze i prostsze. No i to jakby Pan Bóg błogosławił decyzję i krok po kroku przybliżał nas do tego, że właśnie potem zrobiony kurs, potem zrobione szkolenie, potem jakieś następne etapy, potem modliśmy się o mieszkanie.
Bo to był warunek, że musimy mieć
swoje. Znaczy nasz warunek, no bo mogliśmy coś tam dostać, ale no nie przy takich założeniach, jakie my mieliśmy, tak? Czyli żeby jeszcze więcej dzieci, a nie chcieliśmy jakby, żeby nasze dzieci bardziej ucierpiały, tylko żeby to wszystko jakoś naturalnie się w rodzinę wpisało.
Ja bym jeszcze dodała jeszcze trochę wcześniej, bo Andrzej mówi, że ta historia jest długa, bo właśnie teraz w listopadzie minęło 15 lat, jak Kuba jest z nami, ale wtedy, kiedy ja byłam jeszcze w ciąży z Szymonem, nie wiedziałam w ciąży, że będzie miał zespół Downa, byliśmy na wyjeździe organizowanym przez naszą misję służby rodzinie i przyjechała tam Ruth Heil, która jest przedstawicielką tej misji w Niemczech i ona modliła się z nami za wszystkie pary prowadzące i ponieważ ja właśnie byłam już z brzuszkiem, ona to zobaczyła, ona mówi, to najpierw za was. No i ona miała takie słowo, że to będzie jakieś specjalne, niezwykłe dziecko, czego my nie rozumieliśmy, no bo dla nas on był niezwykły, tak? Kolejne nam się dziecko rodzi, ale mówiła o tym, żebyśmy otworzyli drzwi naszego domu, że po prostu wiele rzeczy się w naszym życiu zmieni, że wielu ludzi tu przyjdzie, że będziemy mieli nie tylko to dziecko i nie tylko własne, biologiczne. Nam gdzieś tam myśl już wcześniej świtała, więc to proroctwo to potwierdzało, a przez to, że Ruth teraz właśnie w listopadzie też była w Polsce po tych 21 latach, mogłam jej powiedzieć, bo ja odnalazłam to w moim dzienniku duchowym, spisane to było, żeby ona wiedziała o tym, ile rzeczy się z tego wydarzyło, że to naprawdę było słowo od Boga. I ono nas też podtrzymywało. Wtedy, kiedy mieliśmy wątpliwości, to ja wracałam do tego, ale Bóg to zaplanował, On tego chciał i po prostu damy radę i przejdziemy, jak już Kuba do nas trafił.
Tak. To wszystko.
Tak, zdecydowanie, bo początki z Kubą nie były proste. Więc to, co Andrzej powiedział o tej rodzinie z Podszczytna, to myślę, że to był już taki impuls, to już jest ten czas, zaczynamy.
Jaka jest historia Kuby? Dlaczego potrzebował rodziny zastępczej?
Kuba jest z bliźniaków. Jego mama, jak dowiedziała się, że jest w ciąży, zrobiła badania genetyczne i wiedziała, że jeden z tych chłopaków ma zespół. No jakby decydowała o tym, że chce się go pozbyć, no ale lekarze powiedzieli, że nie ma szans na selektywną aborcję, bo nie są w stanie zagwarantować, że akurat uda mi się zabić to dziecko, które ona by sobie życzyła. Natomiast ona powiedziała, że w takim razie rodzi, jakby nie chce go nawet widzieć i od razu go zabierają. Myśmy tą historię znali wcześniej, bo Marta jeździła na rehabilitację z Szymonem i tam rehabilitantka powiedziała, że właśnie jest taka historia. Jak Marta to usłyszała i opowiedziała, no to mieliśmy taki impuls tak na dobrą sprawę od Boga, że gdybyśmy już mieli własne mieszkanie, to byśmy tego chłopca wzięli.
To znaczy ja to zdanie dokładnie przy niej wypowiedziałam, bo ona to zapamiętała. Była już nawróconą osobą, więc dla niej miało to ogromne znaczenie, że ja się tym przejmuję. Ja mówię, no wiesz, że kurs zrobiliśmy, czekamy tylko na mieszkanie. W końcu jak się nam udało to mieszkanie znaleźć, no to pojechaliśmy do ośrodka adopcyjnego, co jeszcze było trochę może śmieszne. Wcześniej mówili o tym, że mają przygotowaną dziewczynkę, ponieważ mamy trzech chłopców. No więc byliśmy na tę dziewczynkę nastawieni. No a oni tu przynieśli dokumenty i zobaczyliśmy już na teczce imię Jakub. No to ja mówię, nie da rady, to nie jest dziewczynka. No ale słuchaliśmy tej historii, ja czułam, jak mi się coraz bardziej ciepło robi, bo kolejne fakty, które podawali, były tak podobne do tego, co opowiadała ta rehabilitantka, że trudno byłoby uwierzyć, że to jest inna historia. No i oni powiedzieli, że musimy jechać do domu i przespać się z tą informacją i następnego dnia jak podejmiemy decyzję, mamy ich zawiadomić, możemy w ogóle już przyjechać go poznać, jeśli jest decyzja na tak. Pamiętam, że usiedliśmy do samochodu i Andrzej mówi, no ale miała być dziewczynka, no miała być dziewczynka i tak kilka razy to powtórzył. Ja mówię, no to co, rezygnujemy? A Andrzej mówi, no co, to nie będziemy walczyć z Panem Bogiem. A chwilę wcześniej jeszcze zadzwoniłam do tej dziewczyny po nazwisku, powiedziała, tak, to jest on, nie? I mówi, Bóg poważnie potraktował twoje słowa, że gdybyśmy tylko mieli mieszkanie, byśmy go przyjęli, a my byliśmy dokładnie kilka dni po podpisaniu umowy notarialnej. Więc...
Obietnica za obietnicę.
Tak, dokładnie.
Kuba spotkał się z mamą, z bratem kiedykolwiek?
Nie poznał ich, nie było kontaktu. No ale z czasem, jak on dorastał, widział moje zdjęcia, widział, jak ja byłam w ciąży, więc po prostu dopytywał się, czy ja też byłem w twoim brzuchu. Więc wtedy mu mówiłam, że nie, był w brzuchu u innej pani, no to była jego mama, która go urodziła. No ale go nie chciała, a Kuba wtedy pytał, ale wy mnie chcecie. Ja mówię, no chcemy, przecież cię wzięliśmy. No jest okej, dla niego był temat zakończony.
Nawet mamy drugie urodziny, bo jakby świętujemy dzień, kiedy przyjechał do nas, więc pamięta bardzo to, że ma swoje urodziny w lipcu i w listopadzie ma jeszcze drugie urodziny, kiedy się pojawiło u nas.
Uprzywilejowany.
Tak, uprzywilejowany. No, w sumie nowe życie mu się zaczęło.
A jak wasze życie się zmieniło? Na przykład relacja. Są jakieś różnice między relacją z dzieckiem chorym, a z dzieckiem zdrowym?
Przez jakąś specyfikę medyczną, jeżdżenie do lekarza, jakieś rzeczy, no to jest to trochę bardziej zawiłe, więcej jakby tego wysiłku z naszej strony, ale jakby w traktowaniu, czy to jest dziecko zdrowe, czy zespołowiec, to nie.
Mi się wydaje, że
takie same oczekiwania względem na przykład zrobienia zmywarki, wyrzucenia śmieci, pościelenia łóżka, jak względem zdrowych, a nawet można powiedzieć, że zespół jest pod tym względem lepszy.
Tak, bardziej zdyscyplinowany, dokładnie.
Bo jak się nauczył już jakieś tam rzeczy, to dla nich jest taka powtarzalność, jest jakby ważna, więc dla nich, oni są tak przyzwyczajeni, jak jest hasło śmieci, no to wiadomo, idą, robią, tak?
Zdrowi niekoniecznie.
A zdrowa nie, zdrowa część naszego rodziny, tak niekoniecznie.
Niekoniecznie, ale mi się wydaje, że to w ogóle zależy od nastawienia samego rodzica, bo ja wielu rodziców przez te lata poznałam i część z tych rodziców sobie odpuszcza dziecku, nie? A my mieliśmy takie założenie, że nie, oczywiście no nie będziemy udawali, że on jest sprawny, jak jest niepełnosprawny, natomiast tyle, ile możemy, po prostu zrobimy dla jednego i drugiego, żeby mogli być samodzielni. Więc jakby pod tym względem nie, no to co Andrzej powiedział o tych lekarzach, tak, tego było więcej, ale też nie można powiedzieć, że nie wiadomo ile, bo oni tak naprawdę jak na zespół dał na to są zdrowi. Natomiast no, problem ewentualnie komunikacyjny, no bo ta ich niepełnosprawność intelektualna powoduje to, że brakuje im zasobu słów, no a jeszcze do tego właśnie problem artykulacyjny powoduje to, że zrozumienie jest trudne. No ale staraliśmy się przez te lata jakby traktować to bardziej z przymrużeniem oka czy na żarty, czyli żeby nie dobijać się tym, a wyciągnąć coś z tego dobrego. No więc jak kiedyś Szymon nam próbował z rana coś tłumaczyć, Andrzej jeszcze spał, to była sobota, wstaliśmy i próbował cały czas i wypowiada jakieś słowo, które długie jest, z czterech sylab się składało, natomiast no ni w ząb nie jesteśmy w stanie odkryć. No i zaczęliśmy już wszystkie dzieci wstały w ogóle i próbują, pokazują, Szymon, ale to i zadajemy pytania.
My to
no
takie
i...
w domu nazywam rodzinę kalambury.
No ale tak. Właśnie, no, spaliłeś dowcip. To Andrzej wstaje taki półprzytomny, co robicie? A nasz najstarszy Janek mówi, nic, tato, gramy z Szymonem w kalambury. No. Próbowaliśmy dojść, o co mu chodzi.
Nie, bo myślałem, że jeszcze drugie, bo kiedyś było tak, żebyśmy tym też tak siedzieli, zastanawiali się, o co chodzi. No, to... no nic, no ni w ząb nie można było Szymona zrozumieć. I Kuba przyszedł, no i Kuba tam powiedział, a Szymon powiedział to i tamto. Mówimy, no dobra, no zespół zespołowca zrozumiał i przetłumaczył. O co chodziło,
tak, no bo oni czasami mówią takim językiem Swahili, jak zdenerwują się, jest dużo emocji, chcą szybko jeden drugiego przekrzyczeć, żeby wszystko powiedzieć, no to wtedy sylaby się zlewają, brakuje niektórych, głoski nieczytelne, no po prostu jest to wtedy trudne, no po prostu my wiemy, no do nich trzeba mieć swój sposób.
A najpiękniejsze momenty z życia rodzica zastępczego?
To chyba nasz Kubuś po paru latach na modlitwie, kiedy... Taki zwyczaj z dziećmi mieliśmy, że najpierw Bogu dziękowaliśmy, staraliśmy się ich uczyć wdzięczności, tak, że zawsze jest rzecz, za którą możemy podziękować. I Kuba na którejś z takich modlitw właśnie powiedział i dziękuję, że mnie przyjęliście. A ja miałam no, takie wyobrażenie, że on pewnych rzeczy nie pojmuje, że to do niego nie dociera, że jednak ograniczenie tego myślenia logicznego jest dużo większe, a okazało się, że nie jest aż takie. Tylko Kuba to zdecydowanie rozumie. No i nagle mu to przyszło do głowy, że on jest za to wdzięczny, on się z tego cieszy. To te początki trudne, to można było wszystko już odepchnąć. Wystarczyła ta jedna modlitwa Kuby. To było chyba najprzyjemniejsze.
Tyle dzieci, absorbująca opieka, praca zawodowa, czas dla siebie. Jak dbaliście o codzienny, osobisty czas z Panem Bogiem?
No ja wtedy jeszcze etatowo pracowałem, więc było poranne wychodzenie. Jeszcze na tamtym etapie mieliśmy mieszkanie z garażem, Więc jakby ja wychodząc rano, najpierw szedłem do garażu i tam jakby miałem taki czas trochę w ciszy i w spokoju.
W samochodzie.
Nie w rejwachu. No i dopiero potem się startowało gdzieś do jakichś tam dalszych aktywności.
Przyznaję, było to trudne. Ja najczęściej, przynajmniej jak jedno, dwójka z dzieci spała, to wtedy mi się udawało, ale w momencie, kiedy trafił Kuba, Jonatan miał już 3,5 roku, więc on już nie kładł się spać, to była też zresztą nieziemska energia i do tej pory jest. Za niedługo byłam już w ciąży z Noemi, więc czas był naprawdę trudny. To była walka każdego dnia o ten czas, żeby go zdobyć, a przede wszystkim, żeby poradzić sobie, ponieważ we mnie z czasem nawarstwiało się poczucie winy, że pewne rzeczy nam nie wychodzą, czy my dobrą decyzję podjęliśmy, czy zrobiliśmy to na pewno, co mieliśmy zrobić i że dlaczego ja sobie nie radzę, skoro do tej pory sobie radziłam z trójką moich dzieci.
To też jakby nie zostawiałaś tego w takiej samowolce, będzie czas, to będzie, nie będzie, to nie będzie.
Nie, wręcz przeciwnie. Wiedziałam, że jeżeli ja go nie zaplanuję, to go nie będzie, bo oni mi odbierali tyle czasu, że to było 24 na dobę, a jeszcze dodam, że przez to, że kupiliśmy to mieszkanie, zanim Kuba stał się prawnie pod naszą opieką, to minęły 2 czy 3 miesiące, zanim pierwsze pieniądze wpłynęły na konto, a spłata kredytu już od pierwszego miesiąca, więc musieliśmy te pieniądze gdzieś zdobyć i Andrzej po prostu brał dorywcze prace, oprócz tego, że pracował na stałe i po prostu wyjeżdżał z Warszawy na 3, 4, nawet 5 dni, że go nie było od poniedziałku do piątku i ja z całą brygadą byłam sama. Na szczęście oni bardzo nie chorowali, ale Kuba z domu dziecka przyjechał w stanie takim, że zachorował na szkarlatynę, za chwilę coś jeszcze złapał, ale udało nam się takimi domowymi sposobami wyprowadzić go, nabrał odporności i przestał chorować. Nasze dzieci w ogóle nie chorowały. Jakieś pojedyncze tam, nie wiem.
Błogosławieństwo, które idzie za pójściem w wolę Pana Boga chyba, co?
No ja tak myślę, że to i przez ludzi wielu Bóg dodawał nam po prostu mądrości, tak? Co w niektórych sytuacjach robić. To myślę, że się udało.
W niebie jest już Esterka. 117 dni. Tyle żyła po porodzie. To niewiele czasu, by nacieszyć się obecnością córki, przed którą miało być całe życie. Jak wy to przeżywaliście, jak rodzeństwo?
Jak przyjęliśmy Kubę i właśnie potem były całe zmagania, to myśleliśmy, że już najtrudniejsze rzeczy, które mogły nas w życiu spotkać, to już nas spotkały i żeśmy przez to przebrnęli, no ale wyzwanie z umierającym i odchodzącym dzieckiem było jednak jeszcze level wyżej. Medycznie nie było szansy, tak, żeby uratowanie, więc każdy dzień do przodu jej życia, tym bardziej ona rasła i odchodziła, więc nie było szansy na przeżycie. Z jednej strony to jakby był taki trudny czas, a z drugiej strony też ileś dobrych i głębokich rozmów, takich refleksji, które nas gdzieś tam ustawiały priorytety jeszcze raz w naszym życiu, więc no Pan Bóg wyciągnął jakieś błogosławieństwo po czasie jakimś, można już na to spojrzeć właśnie z taką refleksją. No a na pewno no, czas, którego nikomu nikt by nie życzył tak na dobrą sprawę, żeby go spotkał, no ale...
Tak, ja też bym tego nikomu nie życzyła, natomiast umieliśmy zauważyć w tym wszystkim dobre strony, chociażby to, że Esti była pod opieką hospicjum, że skoro wiedzieliśmy, że ten czas jest jej krótki, to że ona mogła przeżyć ten czas z nami w domu. Wiem od wielu rodziców, bo też poznawałam takich, dzieci ze zespołem Downa czasami też nie przeżywają, mając właśnie bardzo poważne wady serca. I jak dla nich okrutne to było, że dziecko zostawało na oddziale i w końcu dostawali w którymś momencie telefon, że już odeszło, tak, że mogą przyjechać, pożegnać się, ale pożegnać się z nieżywym dzieckiem. Więc my mieliśmy ją cały czas, rodzeństwo mogło ją poznać. Ona miała też dobry czas, jak przyjechała ze szpitala, to myślę cały miesiąc, lipiec, jakieś koncerty w parafiach były, to pamiętam, że warszawskie hospicjum dla dzieci pożyczyło nam
jak generator,
to się, generator tlenu, który miał baterię, tak koło godziny starczało, no ale jak było się gdzie podłączyć, to można go było podładować. Więc wiele rzeczy, których od nich doświadczyliśmy, masę miłości, masę profesjonalizmu, ludzi, którzy naprawdę znaleźli się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, na tych stanowiskach, na których byli, i lekarze, i pielęgniarki, mieliśmy opiekę taką no naprawdę całodobową. To było niezwykłe. Mieliśmy trudne też chwile, bo na przykład Andrzej rano ze mną codziennie jeździł do szpitala. Rano się zawsze z nią modliliśmy, no i Andrzej jechał do pracy, ja zostawałam. I doktor schodząc z dyżuru powiedziała: Pani Marto, aha, Esterka weszła pod opiekę paliatywną, co oznacza, że pewnych procedur się nie stosuje, czyli tego uporczywego podtrzymywania życia. Czyli jeśli dziecko odchodzi, widzą, że odchodzi, no to podaje się morfinę, bo wtedy dziecko nie wymaga aż takiej ilości oddechu, czyli nie ma tego odczucia duszności, tego, że się dusi. Więc ona wiedziała, jakie procedury ma i mówi: Pani Marto, Esti się dzisiaj w nocy zatrzymała. Więc głębszy oddech, ja mówię: no i co? Ona mówi: no i powiem Pani szczerze, byłam po prostu niekompetentna. Ja nie byłam w stanie zdecydować, że to jest chwila, kiedy ona odejdzie. I ona leżała, mówi, przekręciłam ją na drugi bok i ona zaczęła oddychać. Tak mi powiedziała. I pamiętam, że dla niej wrażenie było ogromne, bo ja do ostatniej chwili do niej mówiłam, jeszcze z nią korespondowałam, pisałam do niej, jak jest już była w domu. I ona mi tłumaczyła jako lekarz, pani Marto, bardzo mi przykro to mówić, ale po tym, co pani opisuje, to są ostatnie chwile. Więc dla mnie to były niesamowite doświadczenia, a z drugiej strony ja jej mówiłam, pani doktor, ja z medycznej strony to rozumiem. Natomiast my wciąż ufamy, my wierzymy, że Bóg może uzdrowić. Potem na koniec, jak już Esti odeszła, ona mówi, jeszcze nie wiem, co się w moim życiu wydarzyło, ale jakąś ogromną przemianę przeszłam pod wpływem tego, co pani mówi. Ona nie wiedziała, o co chodzi. Przecież gdzie się Duch Święty dotykał, taką miałam nadzieję. A ja całą tę sytuację odebrałam, jak już to analizuję któryś raz, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, ja spisałam te rzeczy, że to była taka próba. Pan Bóg pozwala na próby w naszym życiu w konkretnym celu. Bardzo często weryfikuje naszą wiarę. Do czegoś to jest potrzebne. Być może coś się ma wydarzyć jeszcze w życiu, gdzie on się pyta, tak jak pytał się Abrahama, czy jest na to gotów, tak? Był gotów związać go po prostu i go spalić, pomimo że 100 lat czekał, żeby mieć tego syna. I ja takie gdzieś pytanie odebrałam, czy jestem na to gotowa, ponieważ dla mnie macierzyństwo, rodzicielstwo było czymś, o czym marzyłam zawsze, od kiedy byłam już małą dziewczynką. I jakaś myśl taka była w mojej głowie, że tylko żeby nie doświadczyć tego, że moje dziecko umrze za mojego życia. I to się nagle wydarzyło, ale Bóg zapewniał mnie cały czas, że to nie oznacza Jego braku miłości. Zupełnie nie. Ja w ogóle w innym to świetle widziałam. Po prostu ja nie pozwalałam sobie w myślach na zaprzeczanie temu, co mówi Słowo Boże, Jego obietnicą, wręcz przeciwnie. Tymi obietnicami się karmiłam. I to dało mi przeżyć tak, że ja nie znalazłam się w depresji, w żadnym dołku, nic takiego mnie nie dotyczyło. Pomimo, że był to okres bardzo trudny, mój organizm na to nawet zareagował. Ja pół roku po jej odejściu miałam zdiagnozowaną arytmię serca, ponieważ tyle razy były takie sytuacje, że my wyskakiwaliśmy z łóżka, ponieważ urządzenia któreś zaczynały piszczeć. Albo na przykład w nocy Andrzej mnie budził, ona wyciągnęła sondę, którą ja nauczyłam się jej wkładać, była karmiona tylko przez sondę. I na przykład miała tętno powyżej 200, gdzie po prostu cała klatka piersiowa jej się unosiła. My ją na przewijaku trzymaliśmy i czekaliśmy, aż to serce się uspokoi i ona normalny oddech złapie. No nie sposób się położyć i zasypiać, jak dziecko jest w takim stanie. Wiele było takich chwil, kiedy naprawdę emocje, cały myślę, że układ hormonalny człowieka jest wyśrubowany wtedy. Jest bardzo duża stymulacja. Ale ja tego nie widziałam jako jakąś karę, raczej nie, po prostu coś do przejścia, tak jak i na początku postanowiliśmy, jak się Szymon urodził, że mamy zadanie przed sobą, po prostu idziemy do przodu i je wykonujemy.
Nie pytaliście Boga, dlaczego?
Jakieś pytania na pewno się w głowie pojawiało, ale jak Marta powiedziała, wcześniej Szymon, różne inne doświadczenia w życiu jakieś, które nas tam spotkały, to raczej nie pytanie dlaczego, tylko co Ty Boże w tym momencie masz dla nas przygotowane, patrząc do przodu.
Ja raczej przed tym pytaniem się broniłam, dlaczego, bo nie miałam żadnej gwarancji, że odpowiedź otrzymam, to jest jedna rzecz.
Albo czy ta odpowiedź była taka, którą byśmy byli w stanie na ten czas
przyjąć. No właśnie o to chodzi, bo ostatnio słuchaliśmy takiego nauczania Billa Johnsona, który no kilka miesięcy temu stracił żonę, na raka zmarła i właśnie o tym mówił, że może być też tak, że nawet gdy Bóg dał odpowiedź, to nie oznacza, że ona nas usatysfakcjonuje, a że Boże, da nam ulgę, ukoi tak. Ból, dokładnie. Więc ja w ogóle tego nie ruszałam. Miałam takie przekonanie od Boga, że to jest prawo do Jego suwerenności. On z jakiegoś powodu to zrobił, ale to, że ja tego nie rozumiem, nie oznacza, że On coś zrobił źle, albo że się pomylił, że coś się wymknęło spod kontroli. To nie była prawda. Więc ja tego pytania po prostu nie zadawałam sobie, sama się nim nie męczyłam. Po prostu uznałam, okej, Bóg na to pozwolił. I już.
Ale to nie jest łatwe, tym bardziej no, w takich dramatach.
No nie jest łatwe, ale ja mogę powiedzieć, że przez to, że taką drogę wybrałam, mając świadomość, że jeżeli będę trzymała się Bożego Słowa, to ja właśnie wygram. No i dlatego wygrałam, dlatego nie popadłam w ten dół, dlatego nie szłam ścieżką, która jest jakby naturalna dla, nie wiem, psychiki, emocjonalności człowieka, że po prostu się w tym załamuje, że w tym się zanurza, że część ludzi nawet tak jakby lubi przedłużać ten czas, na przykład żałoby. Ja po prostu na pewno jeszcze sobie nie pozwalałam. Nie pozwoliłam na to, żeby nasz dom stał się domem żałobnym, czyli że dom będzie oklejony jej zdjęciami. W jednym miejscu u siebie w sypialni je mamy, ale to nie musi być tak, że wszędzie. musiały być po prostu schowane w końcu jej rzeczy. Fakt był taki, po prostu już jej nie było i trzeba było powiedzieć stop, zamykamy ten temat.
Ale z drugiej strony pozwolenie sobie na przeżycie tych
oczywiście,
emocji było?
Było, oczywiście, bo to działo się dwutorowo. Ja bym tutaj rozdzieliła kwestię emocjonalną, która jest naturalna i żałoba, nie wiem, ukrywana, udawana, że jej nie ma. Wiem, że to wiele matek, które dokonały aborcji albo jak to się mówi terminacji, czyli miały świadomość, że dziecko urodzi się śmiertelnie chore i przerywały tę ciążę. To jest pewnego rodzaju udawanie, tak? Dziecka nie było, nie ma pogrzebu, nie ma pożegnania. I tak naprawdę tworzą się niewłaściwe schematy zdecydowanie. Więc ja wiedziałam, to trzeba przeżyć. Ja musiałam to przeżyć, musiał przeżyć Andrzej, ale wiedzieliśmy, że tu jest obok piątka dzieciaków. No już najstarszy syn miał 17 lat, ale oni byli właśnie w najtrudniejszym okresie. I coś takiego się dzieje, żeby ich obserwować, żeby im towarzyszyć, przy nich być. Więc ja mówiłam o tym, bo chłopcom było trudniej. Córka nasza rozmawiała z nami. Że ja mówię, nie ma u nas w domu tego zwyczaju, chłopaki nie płaczą. Łzy Bóg stworzył i dla kobiety, i dla mężczyzny. One przynoszą ulgę, możemy razem porozmawiać, popłakać. No. A nasi zespołowcy, no to szczerze byli do bólu. Oni po prostu mówili o wszystkim, co jest w środku. Kuba przychodził i potrafił rozpłakać się takimi rzewnymi łzami, szlochając i mówiąc, czy ona już nie wróci, czy nie przyjedzie. Bardzo było to trudne, żeby tego słuchać. Natomiast to jest proces. On przechodzi akurat w taki sposób. No to płakaliśmy razem i po prostu trzeba było to przejść, a ten drugi nurt, o którym mówię, to była ta strefa ducha, która jeżeli by została podporządkowana pod emocje, no to wtedy duch upada, a ja wiedziałam, że nie, po prostu ja się nie poddaję i że nie, duch jest czymś innym w ogóle. Oczywiście Bóg nas stworzył w ciele, więc mamy emocje, mamy ciało, które jest słabe, które potrzebowało regeneracji. Andrzej bardzo szybko podjął decyzję po odejściu Esterki, że na tydzień wyjeżdżamy w góry, zabraliśmy dzieciaki, po prostu wyjechaliśmy, żeby w ogóle jakiegoś dystansu nabrać, rozpędzić się do tego, co było przed nami, no bo życie się nie zatrzymało. Nie? Przyznaję, nie było to łatwe, ale z Bogiem jest wszystko możliwe.
Jaki jest Bóg, którego wy znacie?
Na pewno taki bliski i dostępny. Nie ma czegoś takiego, że to jest gdzieś coś w jednym miejscu schowane i tylko dostępne, nie wiem, w jakimś fragmencie czasu, tylko naprawdę dostępność 24 na dobę. I tak na dobrą sprawę to moment, kiedy gdzieś coś tam się dzieje z nami, nie tak? To ten moment, kiedy jakby my się odwracamy od Boga, tak? To Bóg jest przez cały czas przy nas. Ostatnio jak miałem taki czas modlitwy, to pojechałem sobie do lasu, bo lubię przyrodę. I miałem taki fajny obraz, jestem człowiek techniczny, więc jakby potrzebuję takich prostych przekazów, niedługich opisów literackich, że jak siedziałem sobie w lesie oparty o drzewo, powoli się zbierało na taką burzę, w sensie, że te drzewa widać było, że takie duże, kiwają się i musiałem jakby się w sensie poprawić tak na swoje i tak oparłem się na dłużej plecami, to mimo, że to drzewo było grube, wielkie, ale jak całe poruszanie się tego drzewa,
druganie,
po prostu było
tak?
Takie druganie było odczuwalne. I tak wtedy właśnie do mnie doszło, że jak jesteśmy tak blisko Boga, że jesteśmy tak naprawdę oparci o Niego, bez żadnego odstępu, wystarczyło delikatnie dosłownie poruszyć się plecami, już nie czuło się tego ruchu i że wtedy właśnie jak Bóg idzie, Bóg się porusza, Bóg gdzieś coś robi, przemieszcza się w inne miejsce, to jakby odczuwamy to wszystko, co się dzieje tak na dobę sprawę, więc na pewno Bóg dla mnie osobiście jest taką bliskością, jest odpowiedzią na wszystkie pytania, wszystkie właśnie nie wiem, nurtujące rzeczy, no i sceną życia tak na dobę sprawę, przynajmniej tu na ziemi, tak?
Tak.
A w niebie to już będzie konkretne.
No mi to się kojarzy najbardziej właśnie z tymi naszymi wspólnymi modlitwami z dziećmi. Jak dzieci są takie na Boga otwarte i szczere, jak oni zawsze jeszcze sepleniąc mówili, że Bóg jest dobry i że jest kochany, no to ja Boga takiego widzę, takiego tatę, który przytula, który jest gotów przebaczać, który przyjmuje każdego syna marnotrawnego, który właśnie rozpościera swoje ręce nad całym światem, nad każdym człowiekiem, który ma świadomość tego, że jesteśmy wybranymi ludźmi, że zaplanował nas przed założeniem świata, że włosy na naszej głowie są policzone. No to są tak niesamowite cechy Boga, a ich jest dużo, dużo więcej. Więc ja go widzę jako kogoś takiego bliskiego, tak jak i Andrzej mówił. Boga, który nigdy mnie nie opuścił, który dodawał mi sił właśnie w najtrudniejszych chwilach. A raczej bym powiedziała, porównywałam to do takiej historii, którą kiedyś czytaliśmy już przed wieloma laty, jak człowiek, który zmarł, poszedł do nieba i miał pretensje do Boga, ponieważ zobaczył tam w niebie przeszłość, całe swoje życie i że były to ślady na piasku. Normalnie były dwa ślady, a w sytuacjach, kiedy było mu najtrudniej, widział tylko jeden ślad. I on z taką pretensją do Boga, że dlaczego mnie wtedy zostawiałeś samego? I Bóg mu wyjaśnił, że tak naprawdę niósł go na swoich plecach. To ja mogę powiedzieć, że tego doświadczyłam, że już mi się wydawało, że doszłam do takiej ściany właśnie w sytuacji, kiedy Esterka odchodziła, że nie da się, po prostu się już więcej nie da, już nie ogarnę, że po prostu Bóg mnie niesie. Takiej dobroci doświadczyłam.
Wow. Dziękuję Wam za tę rozmowę. Jak Was słucham, to chcę takiej samej relacji z Bogiem, takiej samej relacji w małżeństwie, takiego samego przechodzenia przez trudności, takiej samej siły, a z drugiej strony takiego uporządkowania i nie wiem, czy normalności, ale że no widać, że już to macie za sobą i żyjecie tym dobrem, które Bóg wyprowadził z tych wszystkich trudnych sytuacji.
Tak no. Jest nasz tak, Bóg.
I taką mamy nadzieję, że tak już żyjemy, co nie oznacza, że jesteśmy idealni, absolutnie, ale właśnie dzięki temu, jak nie jesteśmy idealni, no to Bóg może zacząć działać. No oczywiście, jeśli my otworzymy Mu drzwi serca, swojego domu, wszystkiego.
Rozmawiałam z Martą i z Andrzejem Witeckimi. Od 25 lat razem. Rodzice szóstki dzieci, ludzie wiary i ludzie Pana Boga. Dzięki.
Dziękujemy.
Ludzie nowej kultury.